Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana mecenasa Zbigniewa Boguckiego, radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Szczęść Boże, panie mecenasie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie.
Panie mecenasie, w dniu wczorajszym, po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich 28 czerwca. Znamy już termin wyborów prezydenckich. Przypominamy sobie całą napiętą sytuację, głównie polityczną, dotyczącą rozporządzenia związanego z wyznaczeniem daty terminów wyborów prezydenckich. Pierwszy termin 10 kwietnia, termin, w którym nie odbyły się wybory prezydenckie. Teraz mamy podaną datę 28 czerwca. Przypominamy sobie także bardzo niepokojące sygnały, które dotyczyły całego procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy, która miała ułatwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Polsce.
No zgadza się, ta sytuacja jest bardzo złożona. Nie tylko Polskę, ale Europę, cały świat dotknęła epidemia koronawirusa, pandemia. No i tutaj polski rząd, trzeba to powiedzieć, poradził sobie z tą sytuacją dobrze na tle innych, czy nawet bardzo dobrze na tle innych państw. No ale mieliśmy te komplikacje wyborcze, o których ojciec mówił. No one, to trzeba też jasno powiedzieć i wyraźnie, były spowodowane przez zamierzone działania opozycji. W szczególności trzeba pamiętać o tym, jak to było procedowane, jeżeli chodzi o Senat od pana marszałka Grodzkiego. Ustawa, która umożliwiałaby głosowanie w tym terminie pierwotnym 10 czerwca, nie mogła być tak naprawdę skutecznie wprowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem w życie i nie mogły przez to odbyć się wybory, bo marszałek Senatu no, przetrzymywał tą ustawę, oczywiście w konstytucyjnym 30-dniowym terminie, niemniej jednak no, wszyscy działamy dzisiaj w sposób zupełnie inny, w szczególności jeszcze w tamtym czasie, kiedy ta epidemia była w takim stadium rosnącym. No i to uniemożliwiło, mówiąc bardzo wprost, przeprowadzenie wyborów w niedzielę 10 maja. Na szczęście no, tutaj mamy już rozpisane nowe wybory. One, jak ojciec powiedział, wybory odbędą się 28 czerwca w niedzielę w godzinach od 7 do 21, bo tak będą otwarte lokale wyborcze. Trzeba też pamiętać, że wybory będą miały po raz pierwszy, można powiedzieć, taką strukturę hybrydową czy mieszaną, może to jest lepsze określenie, a więc, że będą się odbywały zarówno bezpośrednio w lokalach wyborczych, właśnie w tych godzinach, o których mówiłem, ale także poprzez głosowanie korespondencyjne. No to jest wynikiem takim automatycznym czy konsekwencją, następstwem właśnie problemów związanych z koronawirusem. Natomiast do tego jeszcze wrócę. Chciałbym tylko powiedzieć o tych terminach, które nie wiążą, można powiedzieć, wyborców, a wiążą bardziej kandydatów, bo do 5 czerwca muszą być zgłoszone komitety, natomiast do 10 czerwca muszą być zgłoszeni kandydaci. I tutaj ci kandydaci, którzy byli zgłoszeni do wyborów, tych, które miały odbyć się 10 maja, oni zachowują możliwość startowania i zachowują te podpisy, które zostały zebrane, tak żeby nie było potrzeby narażania tutaj wyborców poprzez konieczność składania kolejnych podpisów. No ale też jest otwarta droga dla tych nowych kandydatów, którzy uczestniczyliby już w tych nowo rozpisanych wyborach. No i tutaj muszą oni zebrać 100 tysięcy podpisów. Tak więc to są te obwarowania, które dotyczą bezpośrednio komitetów wyborczych i kandydatów. I to jest ten termin 10 maja, kiedy te 100 tysięcy podpisów dla nowych kandydatów powinno być uzbierane i przedłożone w Państwowej Komisji Wyborczej. A też do 10 maja wszyscy muszą, nawet ci kandydaci, którzy wcześniej byli zgłoszeni, muszą zgłosić się ponownie, ale jak już mówiłem, bez konieczności zbierania tych dodatkowych podpisów. Ważne są jeszcze inne daty. Z uwagi na ten właśnie mieszany charakter głosowania mamy datę 13 czerwca, bo wtedy mija termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego i to jest ta informacja dla naszych słuchaczy z zagranicy. A więc 13 czerwca wtedy można zgłaszać odpowiednim konsulom zamiar głosowania korespondencyjnego, natomiast do 16 czerwca możemy zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. I to są te daty, które też z punktu widzenia wyborców, a więc olbrzymiej większości z nas, bo przecież kandydatów jest tylko kilku, czy będzie kilku, natomiast nas te wybory interesują jako przede wszystkim jako wyborców. Kolejna data, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest data 21 czerwca. Będzie możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłącznie głosowanie korespondencyjne na terenie albo jednej gminy, albo jej części, tam gdzie byłaby taka sytuacja nagłego, znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej. Ten zapis jest niezwykle istotny, dlatego że on zabezpiecza możliwość przeprowadzenia wyborów w całym kraju w sposób bezpieczny. Tam gdzie, co nie daj Boże, sytuacja epidemiczna byłaby zła, niekorzystna, byłoby jakieś ognisko wirusa właśnie w tych okolicach dnia wyborów, wówczas jest też taka możliwość, żeby te wybory w danej gminie czy w części tej gminy odbyły się w sposób korespondencyjny. Kolejna data to jest dzień 26 czerwca, to jest czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie. A więc tutaj tak naprawdę 2 dni przed wyborami jeszcze mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego te osoby, które są w kwarantannie. No to jest też jakby rozwiązanie takie, że przecież nie wiemy, może być taka sytuacja, że w tej pierwszej dacie, czyli 16 czerwca, kiedy powinno nastąpić zgłoszenie chęci głosowania w trybie korespondencyjnym, nie wszyscy przecież mogą jeszcze wiedzieć, czy będą, czy nie będą w kwarantannie, więc tutaj jest taka możliwość, żeby taką formę głosowania zgłosić jeszcze na 2 dni przed wyborami. No i później już mamy wybory 28 czerwca. Jak mówiłem, w godzinach od 7 do 21 będą otwarte lokale wyborcze i wtedy też będzie możliwe dostarczenie kopert zwrotnych od głosujących korespondencyjnie, czy to przez Pocztę Polską oraz właściwe urzędy gminy do właściwych obwodowych komisji wyborczych, ale będzie również taka możliwość dostarczenia kopert zwrotnych przez wyborców osobiście, za pośrednictwem sami mogą przyjść, albo za pośrednictwem innych osób do właściwych, oczywiście te koperty, do właściwych obwodowych komisji wyborczych. Tak kształtuje się ten kalendarz wyborczy, który wynika z postanowienia pani marszałek Sejmu, pani marszałek Witek.
Panie mecenasie, ogrom nieprawidłowości pojawił się w czasie rzeczywiście prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą przeprowadzenia wyborów. Myślę chociażby w sposób szczególny o podmianie kandydata obozu Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Europejskiej, czy Koalicji Obywatelskiej. Coraz głośniej mówi się rzeczywiście, że to całe zamieszanie legislacyjne było powodowane chęcią zmiany kandydata. No i drugi element, który związany jest z osobą pana Trzaskowskiego, to jest nielegalna zbiórka podpisów na kartach poparcia, która była przeprowadzona w terminie rzeczywiście, w którym nie można było jeszcze zbierać podpisów.
Faktycznie, no mieliśmy do czynienia z taką nieczystą, żeby nie powiedzieć brudną grą ze strony, w szczególności Platformy Obywatelskiej, która no, patrząc na lecące, można powiedzieć, na łeb na szyję sondaże byłej kandydatki pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no, robiła wszystko, żeby te wybory nie odbyły się w dacie 10 czerwca, o czym mówiłem na wstępie. I stąd tak naprawdę te działania marszałka Senatu Grodzkiego, a te wszystkie tłumaczenia, które były podawane wówczas, czyli życie, zdrowie Polaków, to była tak naprawdę tylko zasłona dymna. Wszystko zmierzało do tego, żeby wymienić kandydata, no bo skoro pani Kidawa-Błońska oscylowała na poziomie 2-4%, to przecież było wiadomo, że nie ma absolutnie żadnych szans, żeby te wybory wygrać. Prawdopodobnie nawet nie dostałaby się do drugiej tury. Więc całe działanie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej ukierunkowane było tylko i wyłącznie na odwleczenie wyborów i przesunięcie je w taki termin, który będzie korzystny nie z punktu widzenia Polaków, nie przez pryzmat zdrowia i życia Polaków w związku z epidemią koronawirusa, ale to trzeba jasno powiedzieć wprost, z punktu widzenia partykularnego interesu partii politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska. I te wszystkie tłumaczenia wcześniejsze po prostu można wyrzucić do kosza, bo po wyborach bardzo szybko się okazało, że następuje szybka zmiana kandydata i wtedy już nie ma żadnego problemu, żeby te wybory, przynajmniej w tej początkowej fazie, odbyły się w takiej perspektywie bliskiej, to raz, żeby mogły się odbyć w lokalach wyborczych, to 2. No i trzecia kwestia, o której ojciec wspomniał, no kwestia zbierania podpisów. Przecież te podpisy widzieliśmy Było to udokumentowane również na filmach nagrywanych, były zbierane wcześniej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Podpisy mogą być zbierane tylko i wyłącznie w tym okresie, kiedy już jest zarządzone głosowanie przez, zarządzone wybory przez marszałka Sejmu. No i te wszystkie tłumaczenia, które były przedstawione przez polityków Platformy Obywatelskiej, znowu są absolutnie niewiarygodne. Po prostu było łamane prawo. Zostały tutaj złożone stosowne zawiadomienia. Zobaczymy, jak organy ścigania na to spojrzą, jak ocenią tę sytuację. Tylko przypomnę, w momencie, kiedy miały odbyć się wybory w tym pierwszym konstytucyjnym terminie, 10 maja, marszałek Senatu mówił o zabójczych kopertach, natomiast już później nie było zabójczych list poparcia, nie było zabójczych długopisów, kiedy politycy czy zwolennicy, sympatycy opozycji zbierali, a mówiąc konkretnie Platformy Obywatelskiej, zbierali podpisy przedwcześnie, nielegalnie pod kandydaturą pana Trzaskowskiego. No to wszystko wskazuje na te, na olbrzymie nieprawidłowości i tak naprawdę brak szacunku dla prawa, brak szacunku dla konstytucji w szeregach osób, które tak bardzo często te konstytucje właśnie mają na ustach. Co więcej, w ostatnim czasie widzieliśmy również taką tendencję, że żeby w ogóle być może te wybory się nie odbyły, bo znowu mieliśmy do czynienia z obstrukcją Senatu. Do czego by to zmierzało? Bo to warto powiedzieć, drogi ojcze, szanowni słuchacze. Gdyby do 6 sierpnia, czyli ostatniego dnia prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, niedokonany by został wybór skuteczny prezydenta, bylibyśmy bez głowy państwa. Artykuł 126 Konstytucji mówi, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Te działania wprost zmierzały do przerwania ciągłości władzy państwowej i to jest w tym kontekście ustrojowym niezwykle, szalenie niebezpieczna sytuacja. A jak to się przekłada na nasze życie, na życie każdego zwykłego Polaka, można powiedzieć, ano tak, że nie można by było tak naprawdę uchwalić żadnej ustawy, nie można by było wprowadzić nowego prawa, nie można by było wprowadzać nowych zmian dotyczących na przykład pomocy osobom, przedsiębiorcom, pracownikom, pracodawcom, którzy ucierpieli na skutek koronawirusa, no bo nie można by było uchwalić żadnej ustawy, bo przecież żeby jakakolwiek ustawa weszła w życie, na koniec potrzebny jest podpis prezydenta. Gdybyśmy nie mieli prezydenta po 6 sierpnia, właściwie państwo by stanęło i niestety, mówię to z wielkim ubolewaniem, są w Polsce politycy w obozie opozycji, którzy takiego scenariusza się domagali i do takiego scenariusza zmierzali. I to jest niesłychanie, można powiedzieć, wręcz bolesne dla ludzi, którzy patrzymy na Polskę jako nasze dobro wspólne, bo interes nasz indywidualny, interes danych stronnic politycznych nigdy nie może przeważać nad interesem Polski. Co więcej, prawo wyboru prezydenta, głowy państwa przysługuje nam wszystkim. I tutaj odmawianie tego prawa, bo w istocie było to odmawianie nam prawa do wyboru prezydenta, było tak naprawdę zamachem na demokrację. Ci, którzy tak często mówią, że są opozycją demokratyczną, w istocie w tym wypadku pokazali, że są tym opozycją antydemokratyczną, że boją się tych wyborów jak diabeł święconej wody, że chcą je odłożyć ad calendas graecas tylko po to, żeby ratować swoją pozycję polityczną, nie zważając, jakie to będzie miało konsekwencje dla społeczeństwa, dla państwa, dla bytu państwa. No to zupełnie się nie liczyło. No i cóż, no niestety mamy w Polsce takich polityków, którzy tak postrzegają sprawy publiczne. I myślę, że warto to pamiętać, kiedy będziemy głosować właśnie tego 28 czerwca, że jednak tutaj pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem po pierwsze utrzymania tej linii i tych zmian, które do tej pory miały miejsce w Polsce i dobrej zmiany, bo wielu Polaków odczuło ją w sposób taki bardzo namacalny, a inny scenariusz będzie powodował niestety kłótnie, czy takie próby obstrukcji, hamowania państwa, zwijania państwa, jak mamy to w przypadku Senatu. To jest wybór między Polską Plus, między rozwojem, dużymi inwestycjami i Polską silną, a Polską, która ogląda się, czy ma pozwolenie z innych stolic, Polską, która się zwija, Polską, która boi się wyrażać swoje zdanie i Polską, która w istocie nie jest tak naprawdę do końca suwerenna. Moim zdaniem 28 czerwca właśnie taki wybór przed nami stoi.
No właśnie, życzmy sobie, aby Polacy potrafili wyciągnąć również i z tej lekcji odpowiednie wnioski i zagłosowali na osobę kompetentną, mądrą, która będzie rzeczywiście kontynuacją tej stabilnej sytuacji w naszej ojczyźnie. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, kłaniam się ze słonecznego dzisiaj Szczecina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem mecenasem Zbigniewem Boguckim, radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.